Drodzy bracia i siostry, adhortacja jest bardzo obszerna, a nasz czas jest krótki, dlatego to, co powiem, będzie przede wszystkim zaproszeniem do tego, aby każdy z nas sięgnął po ten dokument osobiście i go pogłębił. Aby nie ulec pokusie subiektywnego doboru tego, co mi się podoba w tej adhortacji, postaram się przedstawić w koniecznym skrócie, w wielkim skrócie całość tematyki tego dokumentu, pozostawiając słuchaczom decyzję, co powinni wziąć na duszpasterski warsztat w pierwszym rzędzie. Jak wiemy, adhortacja ma dwojaki charakter. Jest najpierw dokumentem, który podsumowuje synod biskupów na temat nowej ewangelizacji, ale jest jednocześnie, według zgodnej opinii komentatorów, dokumentem programowym pontyfikatu papieża Franciszka. Cel adhortacji określa sam autor. Chce dać niektóre wytyczne, które mogą pobudzić i ukierunkować w całym Kościele nowy etap ewangelizacyjny, pełen zapału i dynamizmu. Metoda, którą posługuje się Ojciec Święty, pisząc adhortację, to ta sama, którą znamy z jego homilii. W centrum znajduje się ogłoszenie radości Ewangelii, dobrej nowiny, kerygmy. Dopiero na drugim miejscu pojawia się krytyczna diagnoza społeczna i moralna naszych czasów, a na końcu papież podaje recepty i wskazuje konkretny kierunek zaangażowania. Szczególnym rysem tego dokumentu jest odniesienie papieża do własnego doświadczenia duszpasterskiego oraz jego bardzo osobisty ton. Może przytoczę wypowiedź, która bardzo mnie poruszyła. Tak mówi, pisze papież: dziękuję za piękny przykład, jaki daje mi tylu chrześcijan, ofiarujących z radością swoje życie i czas. Świadectwo to ubogaca mnie i podtrzymuje w moim osobistym dążeniu do przezwyciężenia egoizmu, by się jeszcze bardziej poświęcić. Jeśli takie słowa mówi papież, to daje mi odwagę, aby nie ukrywać się z moimi słabościami, aby żyć w prawdzie. W miarę czytania adhortacji staje się oczywiste, że jest ona papieską aktualizacją soborowej konstytucji Lumen Gentium. Mówi o tym zresztą sam autor w numerze 17. Tam znajdujemy także listę 7 głównych kwestii, którymi zamierza zająć się Ojciec Święty. I w naszej prezentacji pójdziemy jego śladem. Punkt 1. Reforma Kościoła wychodzącego na misję. Przez cały dokument przewija się na różne sposoby wyrażana przez papieża zasada prymatu łaski. Nazywa ją światłem przewodnim oświecającym nieustannie nasze refleksje o ewangelizacji. Prymat łaski. Tak mówi Franciszek. Zbawienie ofiarowane nam przez Boga jest dziełem Jego miłosierdzia. Nie ma takiego ludzkiego działania, przez które moglibyśmy zasłużyć na ten wielki dar. Bóg jedynie z łaski posyła swojego ducha do naszych serc, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby nas przemienić i uzdolnić do udzielania naszym życiem odpowiedzi na Jego miłość. Dla Franciszka życie chrześcijańskie jest odpowiedzią na miłość Boga, nigdy wysiłkiem własnym. Papież dostrzega przy tym niebezpieczeństwo, które nazywa prometejskim neopelagianizmem. Ludzi, którzy w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy. W misyjnej reformie Kościoła, jaką proponuje Ojciec Święty, inicjatywa należy do Boga. Do nas natomiast należy podjąć tę inicjatywę. A podjęcie inicjatywy polega, w przekonaniu papieża, na nawróceniu duszpasterskim i misyjnym, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim one są. To cytat. To nawrócenie polega na koniecznym przejściu od duszpasterstwa zwykłego zachowania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. Papież mówi, że wymaga ono rezygnacji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, że zawsze tak się robiło. Ile razy słyszeliśmy to zdanie? Proszę księdza, w tej parafii zawsze tak było. Papież proponuje nam zmianę duszpasterstwa. Nazywa je duszpasterstwem w kluczu misyjnym. W praktyce ta opcja misyjna, o której marzy papież Franciszek, powinna przemieniać zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne, dostosować je do ewangelizowania współczesnego świata. Pomyślmy o, na przykład o godzinach otwarcia naszych biur parafialnych, naszej kolędy. Należy sprawić, mówi Franciszek, by struktury stały się bardziej misyjne, a pracujący w duszpasterstwie nieustannie przyjmowali postawy wyjścia. W ten sposób Kościół wyruszający w drogę będzie Kościołem otwartych drzwi, także w sensie dosłownym otwartych kościołów, jak mówi papież. Kościół nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem. Taka misyjna reforma Kościoła oczywiście jest ryzykowna, przyznaje to papież. Przywołam tutaj ten cytat, który bardzo często się powtarza w ustach papieża. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony, brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że bardziej od lęku przed pomyłką kierować się będziemy lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami, które czynią z nas nieubłaganych sędziów, lękiem przed przyzwyczajeniami, dzięki którym czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerw: wy dajcie im jeść. Ta reforma misyjna Kościoła powinna dokonać się na wszystkich poziomach Kościoła. Franciszek rozpoczyna jej omawianie od dołu, to znaczy od parafii, poprzez inne instytucje kościelne, ruchy, wspólnoty, następnie diecezje, aż po stolicę apostolską. Mówi wprost o nawróceniu papiestwa. Warto zauważyć, że papież potwierdza podstawową rolę parafii, o której mówi, że nie jest strukturą przestarzałą, ponieważ ma wielką elastyczność i może przyjąć bardzo różne formy, ale to zależy od otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i wspólnoty. Punkt drugi. Pokusy pracujących w duszpasterstwie. Papież przeprowadza diagnozę sytuacji tych, którzy pracują, i mówi o czterech pokusach, o czterech zagrożeniach, chorobach, a następnie daje na nie recepty. Pierwsza choroba to egoistyczna acedia, duchowe lenistwo, które dotyka wielu zaangażowanych w ewangelizację. Chociażby się modlili, mówi papież. Jej objawy to przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, które prowadzi do przeżywania własnych zadań jedynie jako dodatku do życia. Tak jakby nie były one częścią naszej tożsamości. Musimy pomyśleć na przykład o naszych wieczorach kapłańskich. Papież wskazuje na przyczyny tej acedii. Uciążliwy, nie dający zadowolenia i nieakceptowany trud, przeżywany źle, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości, przenikającej działanie i czyniącej ten trud upragnionym. Mówi też o strasznych skutkach tego duchowego lenistwa, szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. W konsekwencji, mówi papież, ci, którzy zwykle oskarżają świat o teoretyczny relatywizm, sami żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Na decydowaniu tak, jakby nie było ubogich. Na pracowaniu tak, jakby nie istnieli ci, którzy jeszcze nie otrzymali orędzia. Druga choroba, która nam grozi, to jałowy pesymizm. Wtedy, kiedy rodzi się, gdy nie widzimy owoców naszej posługi. Ale papież mówi, to jest jak pustynia. Ale na pustyni można odkryć na nowo radość wiary, bo są znaki w tym świecie pragnienia Boga, czasami wyrażone w formie ukrytej czy negatywnej. Trzecia choroba nam zagrażająca to duchowa światowość. Światowość duchowa, mówi papież, kryjąca się za pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła, polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały Boga. Jeśli jesteśmy jako duszpasterze zarażeni tą chorobą, zadawalamy się posiadaniem jakiejś władzy, mówi Ojciec Święty, i wolimy być raczej generałami pokonanych wojsk niż zwykłymi żołnierzami nadal walczącego oddziału. Kto popadł w tę światowość, spogląda z wysoka i z daleka. Ma dystans. Odrzuca proroctwo braci, korygowanie. Podkreśla nieustannie błędy innych. Niczego nie uczy się ze swoich grzechów, ani nie jest prawdziwie otwarty na przebaczenie. Jest to straszliwe zepsucie z pozorami dobra, mówi papież. Czwarta choroba, czwarte zagrożenie to wojna domowa pomiędzy braćmi w Kościele z powodu zawiści i zazdrości. Mówi papież, niektórzy należą bardziej do tej czy do innej grupy, która czuje się różna czy specjalna niż do całego Kościoła z jej bogatą różnorodnością. Jaka jest recepta, jaką oferuje nam Ojciec Święty? Receptą jest wejście w prawdziwie braterskie relacje, oparte na Chrystusie. Mówi papież, na tym polega prawdziwe uzdrowienie. Ponieważ sposób odnoszenia się do innych, który rzeczywiście nas uzdrawia, to braterstwo, umiejące spoglądać na świętą wielkość bliźniego, odkryć Boga w każdym człowieku, znosić uciążliwość życia, trzymając się miłości Bożej. Trzeba, mówi Franciszek, nauczyć się odkrywania Jezusa w twarzach innych, w ich głosie, w ich prośbach, a także nauczyć się cierpieć, obejmując ukrzyżowanego Jezusa, gdy spotykamy się z niesprawiedliwością, agresją lub niewdzięcznością. Trzeci punkt to Kościół pojmowany jako całość ludu Bożego, który ewangelizuje. Ten punkt pominę dlatego, że Ojciec Święty przypomina nam w nim przede wszystkim naukę Konstytucji Lumen Gentium o Kościele. Chciałbym zatrzymać się na punkcie czwartym. Homilia i jej przygotowanie. Nad tym Ojciec Święty wprost proponuje kapłanom pewną metodę przygotowania homilii. Homilia jako szczególne przepowiadanie w kontekście zgromadzenia eucharystycznego jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, ale raczej dialogiem między Bogiem a Jego ludem. Papież posługuje się tutaj obrazem matki i dziecka. Nie? Dziecko ufa, że wszystko, o czym jest pouczane, jest dla jego dobra, bo czuje się kochany. A ze swojej strony matka przyjmuje to wszystko, co Bóg zasiał w jej dziecku. Wsłuchuje się w jego troski i uczy się od niego. I mówi papież, to samo powinno dziać się w homilii. Duch, który inspirował Ewangelię, działa także w ludzie Bożym. I kaznodzieja jest człowiekiem, kontemplującym słowo, a także kontemplującym lud. Na temat przygotowania do homilii papież Franciszek mówi do nas kapłanów: ośmielam się prosić, aby w każdym tygodniu poświęcić temu zadaniu wystarczająco długi czas, nawet gdyby trzeba było przeznaczyć mniej czasu na inne zadania, choćby i ważne. Kaznodzieja, który się nie przygotowuje, jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzymanych darów. Zapraszam wszystkich braci prezbiterów do sięgnięcia do tej metody przygotowania homilii, którą nam proponuje Ojciec Święty. Natomiast jeżeli chodzi o treść homilii, to zdaniem papieża centralną pozycję zajmuje tutaj kerygma, czyli przesłanie o miłości Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas i żyje dzisiaj jako zmartwychwstały, ofiarując nam zbawienie. Franciszek twierdzi, że kerygma powinna zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej, w każdej próbie odnowy Kościoła i na każdym etapie formacji chrześcijańskiej. Papież wielokrotnie w tej adhortacji daje nam takie próbki tego pierwszego przepowiadania, kiedy mówi: Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, jest żywy u Twojego boku codziennie, aby Cię oświecać, umacniać, wyzwalać. Ojciec Święty przestrzega przed sprowadzaniem homilii jedynie do kwestii moralnych. W głoszeniu Ewangelii, mówi Franciszek, konieczne jest zachowanie należytej proporcji. Kiedy przepowiadanie jest wierne Ewangelii, staje się jasne, że chrześcijańskie przepowiadanie moralne nie jest stoicką etyką. Ewangelia zaprasza przede wszystkim, byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i nas zbawi. To zaproszenie nie może być przysłonięte w żadnych okolicznościach. Jeśli to zaproszenie nie jaśnieje mocno i pociągająco, mówi papież, moralnej budowli Kościoła grozi, że stanie się zamkiem z papieru, a to jest naszym najgorszym niebezpieczeństwem. W zamku z papieru nie można zamieszkać. Nie można tak żyć. To jest utopia. Nie można być chrześcijaninem mocą swojej woli, swoich sił, ale odpowiadając na miłość Boga, który przychodzi, który staje się jednym z każdym z nas. I punkt piąty. Społeczna integracja ubogich. W tym miejscu chciałbym, wydaje się potrzebne, ukazać właściwy sens papiejskiej opcji na rzecz ubogich, której nie wolno interpretować w kluczu wyłącznie humanistycznym, to znaczy bez Boga, czy wprost marksistowskim, czy przeciw Bogu, lecz w kluczu wcielenia. Tak pisze papież. Dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej kategorią teologiczną niż kulturową. Opcja ta, nauczał Benedykt XVI, zawiera się w chrystologicznej wierze w tego Boga, który dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc chrześcijanin zwraca się do człowieka na różny sposób ubogiego, zwracając się do niego, spotyka swojego Pana, który urodził się w żłobie, który umarł na krzyżu. Podobnie jak w reformie liturgicznej po soborze, kapłan nie odwraca się od Chrystusa, ale zwraca się do ludu, w którym jest obecny Chrystus. Papież mówi, Słowo Boże poucza, że w bracie znajdujemy nieustanną kontynuację wcielenia. Dlatego tak ważne jest dla Franciszka nie tylko zaradzić jakiejś ludzkiej biedzie, ale spotkać się rzeczywiście z człowiekiem ubogim. Pamiętacie spotkanie w auli Pawła VI z młodzieżą jezuicką? Papież pytał się, czy ty dajesz jałmużnę? No daję, ale czy ty dajesz pieniądze tylko? Czy kiedy spotykasz ubogiego, czy dotykasz jego ręki, patrzysz mu w oczy, czy ty się z nim spotykasz? Bo to jest ciało Jezusa Chrystusa. To jest sam Jezus Chrystus. To jest opcja na rzecz ubogich, których uczy nas papież. Okazać czułość człowiekowi, spotkać się z nim. Ubogi, mówi papież, gdy jest kochany, uważany jest za coś cennego. A to odróżnia opcję na rzecz ubogich od jakiejkolwiek ideologii, od jakiejkolwiek próby wykorzystania ubogich w celach osobistych lub politycznych. Szósty punkt, pokój i dialog społeczny. Zostawię, nie mamy czasu, niestety. Powiem tylko dwa słowa na temat siódmego punktu, duchowe motywacje zaangażowania misyjnego. Papież wymienia trzy. Pierwszą motywacją jest miłość Jezusa. Drugą, smak duchowej przyjemności życia razem z braćmi. A trzecią motywacją jest dla papieża Franciszka doświadczenie wewnętrznej pewności, że Bóg może działać w każdych okolicznościach, nawet pośród widocznych niepowodzeń. I zakończę takim cytatem, który z pewnością pomoże każdemu z nas w jego zaangażowaniu. Papież pisze, oznacza to wiedzieć z całą pewnością, że kto się ofiaruje i oddaje Bogu z miłości, będzie przynosił owoc przeobfity. Ktoś jest przekonany, że jego życie przyniesie owoc, ale nie zamierza wiedzieć jak, ani gdzie, ani kiedy. Ma pewność, że nie zatraci. Że nie zatraci się żaden z jego uczynków spełnionych z miłości. Nie zatraci się żadna ze szczerych trosk o innych. Nie zatraci się żaden akt miłości względem Boga. Nie zatraci się żadne ofiarne zmęczenie. Żadna bolesna cierpliwość. Nauczmy się odpoczywać w czułości ramion Ojca pośród naszego ofiarnego, twórczego zaangażowania. Idźmy naprzód. Dajmy z siebie wszystko, ale pozwólmy, aby to On uczynił nasze wysiłki tak owocnymi, jak się Jemu podoba. Niech tak się stanie.